Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Radio Merito. Tym razem zajmiemy się stricte derbami Rzymu, ale trochę to będzie wyjątkowy podcast, ponieważ będzie to taki wywiad z kibicami dwóch rzymskich klubów, czyli oczywiście Romy i Lazio. Wraz ze mną jest od strony Romy Marcin Ostrowski oraz Calcio Merito, tak?
Tak jest. Cześć wszystkim.
Oraz Marcin Kwiecin ze strony Lazio.
Cześć, witam.
Dobrze, no to nie owijając bawełny, zaczniemy. Będą po prostu luźne pytania do obu naszych gości i zaczynamy takie proste pytanie do Marcina Romy najpierw. Dlaczego kibicujesz Romie?
No moja kibicowska przygoda z Romą zaczęła się od 2011-2012 roku jakoś, czyli jest to stosunkowo świeży temat. Nasz gość niewypominający jest trochę starszy, więc pewnie ta historia jego jest dłuższa. No w moim przypadku jest to właśnie około 10 lat i zaczęło się no mniej więcej wraz z początkiem interesowania się moim piłką nożną. Zacząłem sobie przeglądać różne kadry, historie danych zespołów i tak dalej. No i właśnie natknąłem się na Romę. Zafascynowało mnie to, że Francesco Totti spędza całą karierę w tym klubie. To samo Daniele De Rossi. I uznałem, że chcę się temu bliżej przyjrzeć. Chcę jakby zrozumieć powód. No i tak zostałem z tym klubem aż do teraz.
Dobra, no to samo pytanie do Marcina Lazio. Dlaczego akurat wybrałeś Lazio?
No tak jak mój przedmówca wspomniał, mam trochę więcej wiosen na karku. Ja tak naprawdę zacząłem się interesować tym klubem, jak będąc w wzorówce. Wszyscy moi koledzy wtedy kibicowali głównie Juventusowi. Nie chciałem być taki jak reszta. Spodobały mi się te barwy, spodobała mi się ta ekipa. No i wtedy po prostu piekielnie dobrze grali w piłkę, bo to były czasy, kiedy Juventus grał w finale z Borussią. 99-2000 rok i no, jak powiem, ta miłość zaczęła się w okresie, kiedy Lazio świętowało swoje największe sukcesy.
No tak, masz właśnie to szczęście, że możesz pamiętać te sukcesy największe Lazio.
Tak, ja pamiętam, kiedy podnoszono ostatni europejski puchar w Rzymie, ekipa z Rzymu, kiedy to podnosiła, mam tą przyjemność. Także no, na dużo fajnych chwil udało mi się załapać.
To ja tak wtrącę, że nie pamiętam żadnego podnoszonego pucharu przez Romę.
Przykro nam, tak?
No tak, Jezus, tak.
No to teraz pytanie jeszcze raz do Marcina Lazio. Za co szanujesz Romę?
Jakbym miał pochwalić, za co szanowałem Romę, to, że potrafiła sobie w swoim składzie wykształcić wychowanków i to, że oni no, gdzieś tam ten byli zawsze w szkielecie tego składu. Tacy piłkarze jak Alessandro Florenzi, Daniele De Rossi, no i Totti, którego nigdy nie udało się z Rzymu wyciągnąć. Także no, to było zawsze fajne, że mieli akademię i potrafili na swoich graczy postawić.
To samo pytanie do Marcina od Romy. Tylko dlaczego tym razem szanuje Lazio? Za co szanuje Lazio?
No to ja tu się zajmę bardziej aktualnymi czasami, czyli nie Totti De Rossi, tylko bliższymi, chociażby Simone Inzaghi. Szanuję za to, że Lazio było w stanie zbudować coś fajnego, mając stosunkowo wąską kadrę i też niewielki budżet na transfery, bo jednak Claudio Lotito zbyt wielkich pieniędzy na transfery nie wydaje, a jak wydaje, to już przychodzą takie wynalazki jak Morici właśnie, więc no z reguły mu to nie wychodzi. Także no to na pewno jest ogromne osiągnięcie właśnie walczyć o najwyższe cele, zdobywać puchary. Przecież Lazio w przeciwieństwie do Romy miało już co włożyć do gabloty w ostatnich latach. No a José Mourinho przecież pamiętamy, na początku tego sezonu załamany stwierdził, że ma w kadrze do gry 12-13 zawodników, tak? I Lazio taką liczbą zawodników było w stanie wygrywać.
Inzaghi taką ekipą chyba 13 zawodników właśnie robił wyniki, nie?
No tak, Inzaghi bardzo utalentowanym jest trenerem, także trzeba się z tym zgodzić, co powiedziałeś. To samo pytanie. Nie, teraz przechodzimy do kolejnych pytań, tak? Tym razem zaczniemy od Marcina Lazio. Jakiego piłkarza najbardziej zazdrościsz przeciwnikowi?
Tym miał teraz powiedzieć w tym momencie. To chyba dwóch. Rui Patricio, bramkarz. No, to jest solidny zawodnik na swojej pozycji. No i Pellegriniego. No, to jest taki zawodnik środka pola, który robi w Romie różnicę. Tych dwóch zawodników no, jestem w stanie pozazdrościć.
A ty, Marcin, kogo zazdrościsz drużynie Lazio? Jest w ogóle może taki piłkarz? Może nikogo nie zazdrościć? Nie wiem.
To znaczy banalnym byłoby postawienie na Ciro Immobile, bo to jest raczej oczywiste, żywa legenda. Naprawdę doskonały transfer, ściągnięty za grosze. i to od Sevilli Montiego, także te porównania związane z Rzymem są dosyć mocne, nawet jeżeli sprawa dotyczy Sevilli. Więc jeśli nie Immobile, to postawiłbym na pewno na Milinkovića-Savicia, bo w środku pola Romy jest wyrwa obecnie. Grają Cristante, Veretout, przesunięty niżej został też Henrik Mkhitaryan, który najlepiej odnajdywał się zawsze na dziesiątce, także tam jest na pewno problem. Też zimą tego roku Roma miała wzmocnić tę pozycję. Do takiego stanu rzeczy jednak nie doszło. Gdybym jeszcze o kogoś miał się pokusić, to może Manuel Lazzari. Wydaje mi się, że w formacji z wahadłowymi u José Mourinho mógłby robić robotę, bo też Rick Karsdorp gra w tym momencie słaby sezon, dużo gorszy niż pod Paulo Fonseca.
No, czyli można powiedzieć, że jakby tak połączyć oba rzymskie kluby, to wyszłaby naprawdę taka solidna, solidna ekipa, która mogłaby walczyć nawet o Scudetto. Tak się wzajemnie uzupełniają tymi brakami, powiedzmy.
Nie wiem, czy Marcin się zgodzi, ale ja myślę, że byłby problem w obronie, bo w obu ekipach no, nie są zawodnicy, o których by się gdzieś tam czołówka zabijała, nie?
Tak.
No dobra, to teraz pytanie do Marcina Ostrowskiego, Marcina Romy jeszcze raz. Kto wygra derby i dlaczego będzie to Roma?
No to jest dobre pytanie. Ostatnio na Calcio Merito robiłem właśnie dokładną analizę, to było już jakieś niecały miesiąc temu, dokładną analizę wszystkich meczów Romy w tym sezonie, przeanalizowałem wszystkie bramki stracone i zdobyte. No i wyszło mi, że głównym atutem Romy są przede wszystkim stałe fragmenty gry, no ale stałymi fragmentami gry nie da się wygrywać tak istotnych meczów. Co prawda Roma dwa razy punktowała już nawet w tym sezonie po stałych fragmentach, ale wydaje mi się, że to będzie za mało. No i wydaje mi się, że Lazio będzie podchodzić do tego meczu jako faworyt tak naprawdę, bo ostatni okres ma naprawdę fajny, no i też widać dużo większy progres niż w zespole Giallorossi.
Pytanie do Marcina od Bianco Celesi, że jak to ujmę. To takie samo. Kto wygra derby i dlaczego będzie to Lazio?
Czy będzie to Lazio? Nie wiem. Chciałbym, żeby to było Lazio. Marcin sam wie też, że na przestrzeni historii zawsze było tak, że najgorzej podchodzić chyba do derbów z pozycji takiego mocnego faworyta, bo to często się zawsze kończyło w drugą stronę i kiedy Roma była takim bardzo mocnym faworytem, my często wygrywaliśmy i to ładnie te derby i w drugą stronę podobnie było. Tutaj różnica punktowa jest bardzo niewielka. Na plus na pewno to, że forma Lazio ostatnio poszła do góry i widać progres przede wszystkim, jeżeli chodzi o taktykę, to co Sarri chciał zaszczepić. Tracą dużo mniej bramek, a z przodu to wygląda dobrze. Jest kim grać z przodu, jest dobry środek pola. Może mentalnie są zawodnicy, którzy są w stanie to bardziej uciągnąć, bo jest kilku zawodników, którzy, no tacy jak Stefan Radu, którzy jak nikt inny pamięta smak derbów i zagrał ich bardzo dużo w swojej karierze już.
To, co powiedziałeś o derbach, to jest, mi się wydaje, takie typowe dla każdych derbów. W derbach Mediolanu jest to samo, że bardzo często, jeżeli drużyna właśnie jest uznawana za faworyta w tym spotkaniu, to te derby przegrywa. Tak było nawet w ostatnich derbach, tak? Ligowych oczywiście, rozegranych przez mediolańskie kluby, gdzie Inter był oczywiście faworytem i Inter nawet przeważał, ale ostatecznie przegrał. Także to jest właśnie takie typowe dla derbów. Dobra, no to jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Co Ci się nie podoba, co Ci się podoba i nie podoba w funkcjonowaniu Twojego klubu?
Co mi się bardziej nie podoba może w funkcjonowaniu mojego... Znaczy, co mi się podoba? Co mi się podoba, to, że po tym, jak odszedł Simone Inzaghi, co było na pewno dla wielu osób szokiem, postawiono na mocne nazwisko na konkretnego trenera ze swoją wizją i przynajmniej częściowo zaczęto pewne rzeczy ustawiać pod tą wizję. Przynajmniej częściowo. To, co mi się nie podoba, no, tak jak pewnie w większości kibiców Lazio, to, że ciągle bardzo dużą, istotną rolę w funkcjonowaniu tego klubu ma Iglitarę, który robi krecią robotę i w zasadzie od kilku sezonów robi więcej złego niż dobrego. Przepala pieniądze, kupuje bezsensownych zawodników, totalnie dopasowanych do koncepcji trenera. I to, że no jeszcze póki co nie ma wizji takiej, żeby się go z klubu pozbyć. Gdyby znalazł się ktoś na jego miejsce, wtedy na pewno wszyscy odetchnęliby z ulgą.
A pamiętasz, jak rok temu mówiło się o tym, że Maurizio Sarri jest właśnie bardzo blisko Romy, a nie Lazio?
Pamiętam, dokładnie.
Ja byłem tak podjarany tym pomysłem, tak się cieszyłem na myśl, że ten gość przyjdzie, bo Sarri kojarzy mi się z fenomenalną piłką Napoli. To była najładniej grająca drużyna w tamtym czasie i ja byłem naprawdę podjarany tym możliwością tego ruchu. I przyszedł José Mourinho i wszyscy nagle zaczęli wiwatować. W Rzymie wielkie święto, flagi, murale i tak dalej. No ale to nie wygląda tak dobrze jak u was.
U nas na początku wyglądało gorzej niż u was, ale z Mourinho tak jest, że na początku wiesz, jest ta euforia i to tak leci na zasadzie tej atmosferki, a później to się przepala trochę. Wydaje mi się, że to może być ostatnia wielka przygoda mu, bo jeżeli we Włoszech mu już nie wyjdzie, no to nie wiem, gdzie już mu wyjdzie. No a z Sarim czas działa na jego korzyść.
Oddajemy teraz głos drugiej stronie Rzymu. Marcin, co tobie się podoba i nie podoba w funkcjonowaniu AS Romy?
Podoba mi się, że nowy zarząd, czyli panowie Fredkinowie, chcą inwestować w ten projekt. Latem wydali około 100 milionów euro na transfery, a nie podoba mi się może to, że robią to dosyć nieudolnie, bo jak sobie przeanalizujemy te ruchy, okej, tam im nie mocno wyjaśnia Abraham, 20 goli już ponad w tym sezonie, także to jest naprawdę dobry wynik jak na pierwszy sezon. Zaraz w ogóle pobije klubowy rekord, jeśli chodzi właśnie o liczbę zdobytych bramek. No ale jak przeanalizujemy pozostałe ruchy, kto normalny by wydał 17 milionów na Szomurodowa? Kto wydałby 13 na Winie bez żadnego meczu w Europie? No słabe było to okienko, jednak mimo wszystko. Rui Patricio to był dobry transfer. Ja rozumiem, że Roma jakby potrzebuje czasu, bo to wszystko jest budowane właśnie z nowym właścicielem, no ale też z drugiej strony ta chęć zdobywania tytułów już nie daje spokoju i w końcu by się coś podniosło, coś bardziej poważnego niż drzewko bonsai.
No tak a propos Abrahama, to ci powiem, że na początku też nie spodziewałem się, że będzie takim dobrym transferem Romy, no i też jego początek sezonu nie należał do najlepszych i dopiero tak naprawdę, nie wiem, od ostatnich paru miesięcy zaczął grać na naprawdę dobrym poziomie i Roma właśnie może się pochwalić, że ma takiego naprawdę dobrego napastnika.
To znaczy powiem ci, że mnie bardziej niż sam transfer dziwiła kwota, że Roma zdecydowała się wydać 45 milionów na tak naprawdę rezerwowego napastnika Chelsea. No, pobili rekord transferowy klubu, lekką ręką wydali taką sumę i uznali, że to właśnie Tammy będzie twarzą tego nowego projektu. Na razie działa, co prawda no, oczekiwałbym więcej, bo jednak wiem, że Roma wielu takich transferów nie robi, że to nie jest klub, który co okno może sobie pozwolić na ściąganie właśnie gwiazd za 100 milionów euro jednego zawodnika, tylko całą kadrę buduje za te 100 milionów euro i każdy taki wielki transfer musi po prostu odpalić. A tak jak mówiłem, Szomurodow czy Winia to jest 30 milionów, no i to się nie zwróci w żaden sposób.
No nie, to są takie transfery, które tak naprawdę pieniądze wyrzucone w błoto. Dobrze, powiedz nam jeszcze twoją przewidywaną jedenastkę na spotkanie derbowe.
No w bramce Rui Patricio, wiadomo. W obronie, no właśnie, na pewno Smalling. Na pewno Gianluca Mancini i Ibanez albo Kumbula. Ibanez był kontuzjowany przez jakiś czas. Nie wiadomo, czy wróci. Ja Kumbulę też jakoś tak lubię. Wydaje mi się, że ten gość ma potencjał. Ale tak jak już mówiliśmy na samym początku, oba kluby cierpią na brak porządnych obrońców. Także to jest takie wybieranie, że no może ten się nie wyleje, może ten coś... No. Każdy w którymś meczu może po prostu odwalić coś głupiego. Pamiętam takie derby, to było chyba w zeszłym sezonie, co Ibanez
położył całe derby.
Został wzięty na karuzelę, no i ciężko zapomnieć coś takiego. Na wahadłach wydaje mi się, że na lewej stronie jednak mimo wszystko wyjdzie Nikola Zalewski, co jest naprawdę mega wiadomością. Ja wiem, że to nie jest jego pozycja. Wiem, że Udinese zagrał no może słabo, bo Udinese wykorzystała jakby jego brak doświadczenia, jego wyjścia wyżej, no ale on się na pewno musi przystosować do nowej pozycji, na pewno widzę w nim potencjał, widzę w nim chęć gry. Ostatnio na Twitterze pisałem nawet, że to był jedyny piłkarz, który tak naprawdę próbował w Romie dryblingu. Grając na lewym wahadle to jest naprawdę coś dziwnego, że ani Zaniolo nie podejmował takich prób, ani Mkhitaryan. Tylko właśnie ten Zalewski i opieranie się na takim młodym zawodniku no też nie jest dobre. Co do prawego wahadła, to Karsdorp nie ma żadnej konkurencji, bo Maitland-Niles jest kompletną porażką. W środku pola duet pewnie Mkhitaryan właśnie Cristante. Na dyszce Lorenzo Pellegrini, no i w ataku, jeśli nie wydarzy się nic dziwnego, tam i Zaniolo.
Oddajemy teraz głos drugiej stronie Rzymu. Marcin Lazio, twoja przewidywana jedenastka na mecz z Romą.
Już podaję. No jeżeli chodzi o bramkę, to tutaj raczej nie będzie zaskoczenia. Elektryczny tam Ekstrakosze, choć ostatnio nawet nieźle sobie poczyna. Reina już jest po drugiej stronie, więc jakby nie ma o czym mówić. Musiałaby się stać jakaś katastrofa. W obronie na prawej stronie prawdopodobnie Adam Marusic był zawieszony na ostatni mecz, więc teraz wyjdzie w pierwszym składzie. Chyba, że doleczy się Lazari, który ostatnio zaliczył parę minut. I Lazari na prawym, na lewym Marusic, ale wydaje mi się, że nie, że Marusic na lewym Radu, w środku Acerbi z Luisem Felipe, bo jakby nie ma nic lepszego. No nie ma. W środku pola Lucas Leiva, to też on ostatnio całkiem dobrze funkcjonuje, jeżeli gra Leiva i przed nim Sergiej i Luis Alberto. Ten środek dobrze zaczął ostatnio funkcjonować i tak może być. Może być tak, że nie zagra Luis Alberto, bo leczy jakąś kontuzję kolana, ale wydaje mi się, że wyjdzie. Największy problem chyba na lewym ataku, bo głupia kartka za Kaniego, głupio się wyautował na derby, więc prawdopodobnie Pedro, wiadomo Ciro, no i Felipe Anderson. Tak to chyba raczej nie wyglądało.
Pedro mówisz?
Raczej Pedro, no też nie ma tutaj za dużego pola manewru, no bo zostają się Raul Moro i Luca Romero, więc raczej...
Nie no, dla was lepiej, biorąc pod uwagę pierwszy mecz chyba, nie?
Tak, no nikt się tego nie spodziewał, ja niewiele...
Ja się spodziewałem i wszyscy ludzie, których obserwuję na Twitterze właśnie ze strony Romy, to też się tego spodziewali, że to właśnie, jeżeli ktoś ma zrobić krzywdę, to właśnie to będzie on. Nie?
Że to będzie Pedro?
Tak.
Tak, bo historia lubi płatać takie figle, ale jakby tym transferem nie spodziewałem się dużo, bo jakby w Romie trochę postawiono krzyżyk na tym Pedro. No tutaj jakby wszedł w tą taktykę Sariego i ciągle pokazuje, że to jest piłkarz jakby z innej półki, innej klasy niż cała reszta.
Nawet bym powiedział, że on sam na sobie tak naprawdę krzyżyk postawił, bo miał ogromne problemy ze zdrowiem. Tak. Cały czas był niedostępny. Gdy już grał, to był takim hamulcowym. Strasznie niechlujne strzały mi się z nim kojarzą zza pola karnego. A teraz przeszedł do Lazio i zaraz skończy z double-double, nie?
No i chyba żaden się nie spodziewał. No. No, ale naprawdę dobrze sobie radzi. I to jest na pewno spore zaskoczenie dla kibiców Lazio, biorąc pod uwagę to, że przyszedł z Romy za darmo praktycznie, tak?
Co do tej prawej obrony jeszcze w Lazio, to moim zdaniem Lazari mógłby zrobić Zalewskiemu spory problem. Jakby
tak,
wyszedł.
Tylko że no, on był dosyć długo połamany. Teraz grał 15 minut bodajże ostatnim meczu z Wenecją. Z Wenecją zagrał 15 minut. Wydaje mi się, że no dobrze by było, chociaż postawiam na stabilnego Radu i raczej Marusicza, który jest taki bardziej stabilny też w obronie, no ale Lazari mógłby dać dużo, dużo z przodu, chociaż może być tak, że jak pójdą kartki, to Lazari zagra za Marusicza i może robić młyn na końcówce.
Jaki jest twój ulubiony moment związany z derbami, Marcin, od Lazio?
To jest dobre pytanie, bo sama atmosfera tych derbów, tego jak to się gdzieś tam tli przez ten cały tydzień jest fajna.
Byłeś kiedyś na żywo?
Nie byłem, ale wybieram się. A ty miałeś okazję?
Nie. Ja na razie tylko jeden mecz z Juventusem, więc też trochę słaby początek, bo tam 3-4 się skończyło, to było w styczniu, także
okay.
Trauma trochę jest i muszę zmienić te wspomnienia jak najszybciej.
No to polecam. Znaczy ja wiem, że będę niebawem, ale przy najbliższej okazji się pojawię. Natomiast no sama ta atmosfera i tego meczu, no, najgorsze jest potem, albo chodzisz z podniesioną głową i jakby cieszysz się tym wszystkim, no, albo musisz to przełknąć i drugiego dnia wstajesz, idziesz do roboty. Derby są specyficzne. No. Było dużo fajnych momentów. Pamiętam te derby wygrane 3-0 po takiej niesamowitej bramce Ledesmy. Też się chyba nikt wtedy nie spodziewał i Roma była wtedy mocnym faworytem. Pamiętam te derby z Paulo Di Canio. Było sporo tych momentów. Myślę, że Marcin też ma parę takich fajnych.
Tak, no ja tak sprawdziłem i 3-0 to jest najwyższa wygrana Lazio w historii tych derbów.
Tak, dokładnie, to był wtedy Lazio.
To nie jest wysoki wynik, nie?
Nie, tam mogło być dużo wyżej wtedy w tym meczu, ale skończyło się 3-0, pamiętam to. Dokładnie, Oddo chyba z karnego dobił. No. Bo Roma 5-1, najwyższy, nie?
Tak. 5-0 jeszcze było w latach 30., ale to wiadomo, że w tej najnowszej historii 5-1 najwyższy, tak.
Pamiętam też ten mecz. No.
A jakie są z kolei, jaki jest z kolei ulubiony moment związany z derbami u Marcina od Romy?
No, chciałoby się powiedzieć to 5-1, no, ale ja wtedy miałem 3 lata, więc no nie. Ostatnio Roma opublikowała właśnie ten film na, z całym meczem na swoim kanale na YouTubie, także wszystkim kibicom, może bardziej Romy niż Lazio, polecam obejrzeć, naprawdę kawał dobrego widowiska i fajny klimat. No mój taki jeden ulubiony moment, może to zabrzmi dziwnie, ale to będzie remis 2-2, kiedy Lazio wygrywało do przerwy 2-0, a w drugiej połowie dwie bramki strzelił Francesco Totti. I po drugim trafieniu na wagę remisu zrobił sobie selfie ikoniczne, które obiegło jakby cały świat. Dla mnie to jest taki moment, no, zdecydowanie kultowy. Mógłbym wskazać tam jakieś zwycięstwa 3-1 czy 3-0 na pewno, ale właśnie jeżeli sobie myślę o derbach, to myślę właśnie o tej Cieszynce Totiego.
To tak jak te derby.
A takie nadprogramowe pytanie, które teraz właśnie wymyśliłem. Do Marcina od Romy najpierw. Jak wygląda twój taki typowy dzień derbowy? Tak, nie wiem, wstajesz rano i myślisz cały czas o tym meczu, masz jakieś rytuały, oglądasz z znajomymi, czy oglądasz sam? Opowiedz nam trochę o tym.
To jest dobre pytanie. Generalnie rytuałów raczej nie mam, no ale prawda jest taka, że od razu po wstaniu pierwsza myśl, która się dzieje, że no dzisiaj jest jeden z dwóch najważniejszych meczów w sezonie, no i że albo przez pół roku będzie dobry humor, albo nie. Na takiej zasadzie to działa. Oczywiście to jest przekoloryzowane i tak na pewno nie jest, ale w pewnym stopniu tak, bo jednak uważam, że w piłce nożnej nie ma nic lepszego niż pokazanie wyższości nad najmocniejszym rywalem, najważniejszym rywalem, w derbach to szczególnie, więc no dużo od tego zależy na pewno i myślę, że w niedzielę też tak będzie, że będę nerwowo stąpał po ziemi, będę może obgryzał paznokcie i wyczekiwał pierwszego gwizdka sędziego.
I to samo pytanie do Marcina Lazio.
Wiesz co, kiedyś bardziej to przeżywałem, jakby żyłem tym dwa dni nawet wcześniej, czy ten. Teraz już trochę mniej. Wiadomo, wiesz, kiedy jest ten mecz, wstajesz rano, wiesz, że musisz sobie tak ten dzień poukładać, żeby nic ci nie przeszkadzał wtedy. Wtedy jakby wiesz, cały świat schodzi na bok i liczy się te 90 kilka minut. Czekasz na ten mecz zawsze dwa razy w roku, tak? To specyficzne. Chyba tak. No, liczy się zawsze efekt końcowy. To co się zadzieje potem. Jakby to ustala całą resztę. Ale żyje się tym trochę od rana. Kiedyś może jak człowiek był dużo młodszy, to bardziej. Teraz już tak na spokojnie. Ale planujesz to tak, żeby mieć ten czas tylko dla siebie, nie?
A jeszcze tak cię zapytam w sumie, bo było to pytanie o ulubiony moment związany z derbami i nie podałeś finału Coppa Italia. I dlaczego?
Jakbym ci powiedział, to byś padł ze śmiechu, nie mogę ci powiedzieć. Nie oglądałem go na żywo, tylko z odtworzenia.
Oran.
No, akurat no, robiłem coś innego w tym czasie.
Jaki jest najlepszy, najgorszy moment w kibicowaniu Lazio?
To chyba taki najgorszy moment to było, kiedy nie wiadomo było, czy klub nie zbankrutuje. I dla mnie to też było tak po kawałku oglądanie tego, jak te największe legendy odchodzą. Ja pamiętam trochę, byłem wtedy dzieckiem, ale jak oglądałem te obrazki, kiedy Sandro Nesta się pojawiał na balkonie w Mediolanie i prezentowali go jako piłkarza Milanu. No takie słabe momenty dla kibica, kiedy ci idole odchodzą, bo klub jest nad przepaścią, jakby rozchodzi się wszystko to, co było najlepsze. I to taki był okres, który trochę trwał. Natomiast powiem ci tak z perspektywy ostatnich lat, no to te raczej same dobre momenty, bo no sama choćby historia tych kilku lat, kiedy Simone Inzaghi przyjął klub, człowiek, który spędził ponad 20 lat w Rzymie, jako piłkarz, jako trener młodzieżówek i później jako trener. I to były fajne momenty, bo tam była dobra atmosfera. Widać było, że jest dobra grupa piłkarzy, która żyje ze sobą. Tam była chęć zdobywania tych pucharów i parę fajnych chwil można było przeżyć. Nawet powrót do Ligi Mistrzów po tylu latach. To też zasługa Simo. I znowu fajnie było słyszeć hymn Ligi Mistrzów na Olimpico. Nie tylko oglądając mecze Romy. Także fajna sprawa.
No i to samo pytanie do Marcina od strony Romy. Jaki jest najlepszy, najgorszy moment w kibicowaniu AS Romie?
No najlepszy to na pewno ta kampania w Lidze Mistrzów. Doskonała, wyjątkowa w każdym calu, która powinna się zakończyć tak naprawdę finałem, bo nawet niedawno wspominaliśmy na naszej konfie, jak Trent Alexander-Arnold zagrywał ręką w polu karnym i ta Roma nie dostała ewidentnego karnego na wagę dogrywki, ale to już przeszłość. No na pewno takim wyjątkowym momentem był mecz z Barceloną. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Było to naprawdę doskonałe przeżycie. Najlepszy mecz, jaki w życiu widziałem. Tak mi się wydaje. Bo po prostu do tego stopnia nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Różne dziwne rzeczy się działy w moim domu wtedy. Sąsiedzi przyszli, że za głośno. Wiadomo, późna godzina była. Bo wiadomo, o której gra Liga Mistrzów. Także no, to była naprawdę wyjątkowa chwila. Głównie też dlatego, że koledzy ze szkoły w dużej liczbie kibicowali Barcelonie. Ja oczywiście jako jedyny za Romą w tym dwumeczu. No i no jeszcze kibice Realu się pode mnie podłączali, no ale było to takie wyjątkowe na pewno, że klub, który ma dużo mniejszą historię, no i też dużo mniejsze możliwości, zrobił coś takiego. Co do tych najgorszych momentów jeszcze, no to te wszystkie 1-7, no to tak z pamięci, to na pewno bolało mnie 1-7 w pucharze z Fiorentiną. To był szok. Na pewno bolało mnie 1-6 z Bodo z tego sezonu. Były też jeszcze takie pogromy od Manchesteru United, od Bayernu, od Barcelony, ale jakby w tym przypadku akurat człowiek wiedział, że różnica pomiędzy poziomami obu klubów jest znaczna, tak? A przy Fiorentinie, czy tym bardziej Bodo, w życiu bym się tego nie spodziewał, że coś takiego się może wydarzyć.
To tak a propos tego właśnie ogrywania Barcelony, to jest taki chyba wspólny mianownik wszystkich włoskich kibiców ogólnie, bo ja też coś takiego przeżyłem w 2010 roku, wtedy byłem w gimnazjum jeszcze i właśnie to był ten po tym pamiętnym meczu, tak, co Inter ograł w półfinale Barcelony i później doszedł do finału i wygrał Ligę Mistrzów. Słucham?
To był wybitny mecz, ja pamiętam ten dwumecz doskonale.
Tak, tak, tak. I właśnie wtedy w gimnazjum to wszyscy za Realem, za Barceloną tak naprawdę i tylko ja taki jeden rodzynek za Interem i pamiętam właśnie wszyscy ogólnie takie wow, co ten Inter zrobił. Właśnie to było takie niesamowite uczucie. Także właśnie takie pokonywanie Barcelony, powiedzmy, włoskie kluby mają w genach, powiedzmy tak.
Tak, chociaż ja też pamiętam taki mecz Romy, oj, dawno temu, gdzie też grali z Barceloną i ją ograli. Pamiętam, że Totti chyba nie strzelił kiedyś takich dwóch setek i został zdjęty, bo już był spalony wtedy. Nie pamiętam, czy Damiano Tomasi nie strzelił wtedy bramki. No ale to były te czasy, kiedy jeszcze Barcelonę lali, ale Roma wtedy grała całkiem dobrze w Lidze Mistrzów. No, to był 2002 albo 2003 rok, coś takiego.
Dobrze. Tak ostatecznie, kto wygra te derby? Marcin, Roma. Kto według ciebie, tak obiektywnie?
Tak obiektywnie to... Na pewno nie pogodziłbym się z sytuacją, w której Lazio wygrywa oba mecze derbowe w tym sezonie. Byłoby to trudne. No wydaje mi się, że zakręci się koło remisu. Też ten pierwszy mecz był wyjątkowy. Wynik 3-2 to naprawdę dużo goli, jak na derby. Naprawdę otwarty mecz. Wiele kontrowersji sędziowskich, abyśmy tym razem tego uniknęli, bo naprawdę tam się też działy cuda. Zresztą jak przez cały sezon takie cyrki non-stop się dzieją. To sędziowanie jest na wybitnie niskim poziomie. No spodziewam się remisu. Jeżeli Roma wygra, to moim zdaniem po jakimś stałym fragmencie gry albo po kontrze. Nie wydaje mi się, żeby to Roma przeważała w tym meczu. I też posiadanie piłki pewnie się zakręci około 40-60 na korzyść Lazio.
No i to samo pytanie do Marcina od strony biancoczeleskich.
Ja mam bardzo podobne poczucie do Marcina. Wydaje mi się, że są niskie różnice punktowe. Też każdy, może nie wszyscy będą chcieli gdzieś mocno ryzykować, bo taki remis to nikomu nie zrobiłby nic złego i może się zakręcić w okolicach takiego remisu 0-0, 1-1. Chyba, że jakbym miał obstawić, że jeżeli Lazio wygra 2-1 albo 1-0, może bez fajerwerków, raczej Lazio będzie starał się prowadzić grę, no bo gdzieś tam statystyki tych podań, posiadania piłki, no to jest gdzieś tam jedne z najwyższych w lidze i tak to pewnie będzie wyglądać, ale nie spodziewam się jakiegoś wielkiego meczu, bardziej jakieś szachy i mało bramek, małej ilości bramek.
A ja od siebie tylko powiem, że tak naprawdę jako bezstronny obserwator liczę tylko na bardzo emocjonujący mecz, bo jednak derby Rzymu kojarzą mi się głównie z emocjami, takimi naprawdę emocjami, więc to są moje jedyne oczekiwania co do meczu. Dobrze, dziękujemy Państwu.
No jeszcze bym jednak wtrącił dwie kwestie do Marcina. Czy myślisz, że wygrany tego meczu jeszcze włączy się do walki o top 4? Moim zdaniem to jest kwestia zamknięta i już raczej nie ma szans, bo Juventus też jest w gazie, pierwsza trójka raczej nie do złapania, no ale tabela mówi co innego, że jeszcze będzie tam jakaś matematyczna szansa, więc może warto wierzyć, no i jak odpowiesz, to druga kwestia jeszcze.
Wiesz co, Marcin, wydaje mi się, że nie, że już raczej na czwórkę nie ma szans na atak. Musiałoby się zadać jakieś rzeczy dziwne, nie wiem, musiałby Juventus te punkty potracić jak w 2000 roku, ale wątpię. Więc nie, to jest kwestia bardziej o to, kto skończy na piątym czy na szóstym miejscu. Temat Ligi Mistrzów jest w tym sezonie, wydaje mi się, już zamknięty.
Czyli walka o to, kto w czwartki będzie jeździł po większych albo po mniejszych pastwiskach.
W kartofliskach, dokładnie tak.
No i jeszcze jedno takie pytanie na sam koniec, może trochę kontrowersyjne. Czy uważasz, że Lazio jako klub ma mniejszy potencjał ogólny niż Roma? Nie chodzi mi o samą kadrę, ale o całe funkcjonowanie jakby.
Wiesz co, jeżeli chodzi o Lazio, to jest chyba największy klub w Europie pod kątem sekcji sportowych, chyba organizacyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie, to kto nim zarządza, czytaj Claudio Lotito i Iglitarra, no to jest partyzantka, są partyzanci. Uważam, że i tak te sukcesy są ponad stan tego, co gdzieś jest kasy włożonej w to, tego jak jest zarządzane, nawet przez pryzmat tego, że to jak ludźmi zarządza Iglitarra, jak podchodzi do różnych spraw, że parę osób sobie dało spokój, nawet Angelo Peruzzi, legenda, odszedł, nie chciał mieć z tym nic wspólnego. No jest to zarządzane bardzo źle i pod tym kątem uważam, że Amerykanie wchodząc do Romy na pewno mają dużo większy potencjał. Pytanie jak to zorganizują, jak to zrobią. Zawsze mi się marzyło, żeby Lazio przejął ktoś, jakiś Chińczycy, Arabowie, wyłożył kasę, no kto by nie chciał i żeby to był absolutny top. Z tego, co jest zrobione, i tak jest wyciągnięte dużo, mogłoby to wyglądać lepiej, powiem tak, gdyby nie pewna osoba.
Dobrze, ktoś jeszcze ma jakieś pytania do siebie tutaj, a propos derbów, a propos klubów?
Ja już wszystko.
Wszystko, tak? No dobrze, tak jak mówiłem, ode mnie tylko to, że ja oczekuję tak naprawdę emocjonującego meczu, no i tyle. Także dziękuję.
No i bez błędów. No.
Bez błędów, tak, bez błędów sędziowskich, ponieważ tych błędów jest stanowczo za dużo w Serie A w tym sezonie i one naprawdę czasami wypaczają wyniki spotkań.
No to fakt, później jest więcej rozmowy o błędach niż o samym meczu. No miejmy nadzieję, że tak będzie i że przynajmniej, żeby były jakieś emocje, bo przewiduję, mogą być szachy, ale chciałbym, żeby to był taki dobry mecz, cios za cios, z bramkami, żeby się dużo działo.
Dobrze, dziękujemy Państwu, że byliście z nami podczas naszego najnowszego podcastu Radio Merito, który skupiał się wyłącznie na derbach Rzymu, taki dosyć wyjątkowy podcast w stylu wywiadu z kibicami. Także dziękuję jeszcze raz. Wraz ze mną był Marcin Ostrowski, dziękuję Ci.
Dziękuję.
Oraz Marcin Kwiecień, dzięki.
Dzięki śliczne.
Ja nazywam się Michał Salamucha, dziękuję bardzo, do usłyszenia.